szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w piśmie i faryzeusze śledzili go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: podnieś się i stań na środku. Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: pytam was, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy dookoła po wszystkich, rzekł do niego: wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, jak mają postąpić wobec Jezusa.
Oto słowo Pańskie.
Moi drodzy, gdybym przeprowadził w tej chwili wywiad, ankietę, stawiając pytanie, jaki był najważniejszy dzień, najważniejsze wydarzenie w twoim dotychczasowym życiu, to co byście odpowiedzieli? Najważniejszy dzień, najważniejsze wydarzenie w życiu. Oczywiście nie będę w tej chwili o to pytał, ale idę o zakład, że większość z nas powiedziałaby na przykład, że najważniejszym wydarzeniem, najważniejszym dniem w moim życiu było na przykład urodzenie dziecka, ślub, spotkanie kogoś ważnego, pierwsza praca, śmierć kogoś bliskiego i tak dalej. Ale dlaczego w tych odpowiedziach nie miałby się znaleźć dzień mojego chrztu? Bo rzeczywiście dzień mojego chrztu tak naprawdę jest najważniejszym dniem, najważniejszym wydarzeniem o skutkach doczesnych i wiecznych. Te wszystkie wydarzenia, które uznajemy za ważne, za wielkie i takie one są, mają zasadniczo skutek doczesny, choć także i pewne konsekwencje na wieczność. Ale fundamentem, bazą określającą to, kim jestem, moją tożsamość, jest właśnie chrzest święty. Gdyby nie chrzest, nie byłoby nas tutaj. Nawet nie mielibyśmy prawa tutaj być. Gdyby nie chrzest, nie moglibyśmy przystępować do Komunii Świętej, do spowiedzi. Nie moglibyśmy zawrzeć sakramentalnego małżeństwa, czy być nawet świadkiem przy ślubie, czy chrzestnym na chrzcie dziecka. Nie mielibyśmy też prawa do katolickiego pogrzebu. Więc widzimy, jak daleko są to idące konsekwencje. O tym, jak ważny jest chrzest w życiu człowieka, świadczy między innymi fakt, że w księgach metrykalnych w parafii, których kopia znajduje się w kurii, zawsze dwa egzemplarze dla bezpieczeństwa, na marginesie odnotowywane są najważniejsze inne wydarzenia, takie na przykład jak bierzmowanie, jak zawarcie małżeństwa, jak złożenie profesji zakonnej, czy święcenia diakonatu i święcenia kapłańskie. To wszystko jest odnotowywane na marginesie, w specjalnej rubryce, na marginesie aktu chrztu. To pokazuje, że on jest początkiem, jest fundamentem. Problem jest jednak w tym, że często nie pamiętamy o chrzcie. I tutaj pozwólcie na taką pewną anegdotę. To miało miejsce już przynajmniej z 20 kilka lat temu. Opowiadano mi to na terenie diecezji warszawsko-praskiej, której był kiedyś tam biskupem pomocniczym biskup Władysław Miziołek, zmarły w 2000 roku. Starszy biskup, bardzo pobożny, bardzo lubiany. Podczas wizytacji miał zwyczaj spotykać się z dziećmi i rozmawiał z nimi zwykle o Chrzcie Świętym. I spotykając się z pewnej parafii, mnóstwo dzieci, biskup pyta: dzieci, pamiętacie swój chrzest? No a dzieci, przyzwyczajone do tego, że na każde pytanie trzeba odpowiedzieć pozytywnie, chórem zakrzyknęły: tak, naprawdę pamiętacie swój chrzest? Tak. No patrzcie, a ja nie pamiętam. Więc chwila takiej konsternacji, dzieci zorientowały się, że coś jest nie tak. No ale jak zwykle się znajdzie jakiś tam taki bystry Jasio, zgłasza się, no i mówi: nie pamiętasz, boś stary. No właśnie, my też nie pamiętamy, ale nie dlatego, że jesteśmy starzy, że mamy problem z pamięcią, ale po prostu dlatego, że w ogromnej większości, poza jakimiś wyjątkami, chrzest udzielany jest w niemowlęctwie. Nie możemy więc pamiętać swojego chrztu. Ale moi drodzy, to nas wcale nie zwalnia ze świadomości tego wydarzenia. Właśnie dlatego, że nie pamiętamy, bo nie możemy pamiętać, tym bardziej powinniśmy sobie uzmysłowić ten fakt jako najważniejszy moment dla mojego życia doczesnego i wiecznego. Właśnie Chrzest Święty. A co mi daje Chrzest Święty? Kiedy jest obrzęd chrztu, wczoraj był tutaj chrzest, celebrans pyta rodziców: czego żądacie od Kościoła? I rodzice odpowiadają, że prosimy o wiarę. A więc chrzest daje nam łaskę wiary. Katechizm Kościoła katolickiego, czyli zbiór prawd wiary, wydany całkiem niedawno, przed 20 kilku laty, zatwierdzony przez świętego Jana Pawła II, podaje, że Chrzest Święty, tu cytuję dosłownie, jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w duchu, czyli bramą życia duchowego, bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży. Stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w Słowie. Zauważmy, ile tu jest wymienionych rzeczy, których stajemy się uczestnikami przez ten prosty gest polania głowy trzykrotnie wodą święconą i wypowiedzeniem formuły: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Na marginesie warto przypomnieć, że chrztu w pewnych sytuacjach szczególnych, kiedy jest zagrożone życie dziecka, chrztu może udzielić każdy, kto ma wolę uczynienia chrześcijaninem to dziecko, także człowiek świecki. I czasem zdarza się, że pielęgniarka czy lekarz, raczej częściej pielęgniarka czy położna, dokonuje chrztu dziecka w obliczu ryzyka śmierci. I czyni właśnie to samo, co czyni celebrans, trzykrotnie polewając głowę dziecka wodą i wypowiadając tę formułę: w imię ja Ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ten chrzest jest ważny. On potem, jeśli dziecko przeżyje, ten chrzest jest tylko dopełniony obrzędem liturgicznym, ale już się nie powtarza tej formuły. To jest jeden, jedyny raz w życiu ta czynność jest wykonywana. Nie powtarza się ważnie udzielonego chrztu. Moi drodzy, przez Chrzest Święty, jak uczy nas katechizm, stajemy się dziećmi Bożymi. Zostajemy uwolnieni z skutków grzechu pierworodnego, choć niestety wskutek słabości często powracamy do tej rysy naszej natury ludzkiej, dalej jesteśmy wszczepieni w Chrystusa, stajemy się częścią Jego mistycznego ciała, jakim jest Kościół, i w ten sposób otwieramy sobie bramy do życia duchowego. Jak wiele dobrodziejstw Bóg nam daje poprzez ten prosty sakramentalny znak, przez chrzest święty. Otrzymujemy we chrzcie świętym dar Ducha Świętego, a więc zaczyna się w nas w sposób obiektywny życie duchowe, życie Ducha Świętego w nas. Dopiero trzeba w drodze wychowania, odpowiedniej formacji, pracy nad sobą podjąć tę współpracę z Duchem Świętym, aby podążać drogą chrześcijańskiego powołania, aby osiągać świętość. Pomyślmy, jakie ubogie byłoby nasze życie bez chrztu, bez wiary, bez tego wydarzenia, które czasami zostaje zepchnięte na drugi plan. Szkoda bardzo, że czasem w chrześcijańskich rodzinach chrzest bardziej kojarzy się z uroczystym przyjęciem na miarę wesela, z zacnymi gośćmi, z prezentami, z poszukiwaniem chrzestnych, ale takich, którzy by zabezpieczyli w sposób materialny przyszłość dziecka. A przecież ich rola to jest wspieranie rodziców w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Nie stawiajmy sprawy na głowie, jak to czasem się dzieje, że ważniejsze są te wszystkie wtórne rzeczy niż sam sakrament. Podobnie bywa przy pierwszej komunii, że wszystko jest ważne, ale najmniej ważny jest Pan Jezus. Ważny jest lokal, ważna jest sukienka dla dziecka pierwszokomunijnego, czy garniturek, czy mundurek, czy cokolwiek innego. Ważne są prezenty i cały ten anturaż, fotograf. A Pan Jezus to już jest tam taka, powiedzmy, tylko formalność. Tak nie może być. Gubimy coś, co jest niezwykle istotne dla nas, dla naszych dzieci. Moi drodzy, a zatem sakrament chrztu określa nas, naszą tożsamość w doczesności i na całą wieczność. Warto dodać jeszcze i to, że sakrament chrztu, jak uczy katechizm, pozostawia tak zwany charakter. Można by powiedzieć taką pieczęć. Na duszy człowieka w chwili chrztu zostaje wyciśnięta pieczęć, nieusuwalna, po której, mówiąc obrazowo, zostaniemy rozpoznani po drugiej stronie życia, gdy wejdziemy do wieczności. Właśnie po tej pieczęci, znowu mówię obrazowo, zostaniemy rozpoznani jako dzieci Boże, jako uczniowie Chrystusa. I choćby człowiek, nie wiem jak, zeszedł na manowce, choćby nie wiem jak się zdeprawował, to wciąż pozostaje w nim to znamie, ten ślad przynależności do Chrystusa. Nawet gdyby się stał satanistą, nawet gdyby podpisał pakt z diabłem, to zawsze jest to dziecko Boże. Zawsze się Chrystus o niego upomni. Widzimy więc, jak daleko idące konsekwencje są chrztu świętego. Trzeba więc po pierwsze dziękować Bogu za tę wielką łaskę, za wiarę, za miłość rodziców, którzy u początku naszego życia dali nam to, co sami uznali za najważniejsze, łaskę chrztu. Jak wielką krzywdę robią dziecku rodzice, którzy zwlekają z chrztem bez jakichś istotnych racji. Coraz częściej słyszymy nawet wśród katolików takie przewrotne opinie, że dziecko powinno zadecydować, czy chce być ochrzczone jako katolik, a może nie będzie chciało być ochrzczone. Nie możemy ograniczać wolności dziecka chrzcząc go, bo w ten sposób go determinujemy, nie dajemy mu prawa wyboru. Takie są coraz częściej podnoszone racje. Poczekajmy, niech ono dorośnie i samo zdecyduje, czy chce być ochrzczone, czy nie. Idąc tym tokiem myślenia, należałoby powiedzieć tak. Nie uczmy dziecka języka, nie posyłajmy go do szkoły, bo ono może nie będzie chciało chodzić. Poczekajmy, niech dorośnie, niech samo zdecyduje, czy chce być do końca życia idiotą, czy chce być człowiekiem wykształconym. Czy będzie chciał mówić po angielsku, no bo to jest bardziej opłacalny język, czy może tym krzaśnym polskim językiem? Czemu nie? Możemy w ten sposób stawiać sprawę. Ale jeżeli sami rodzice są wierzącymi i cenią sobie łaskę chrztu, cenią sobie łaskę wiary, życia w Chrystusie, to od samego początku obdarowują dziecko tym samym, czyniąc go dzieckiem Bożym, nie tylko swoim dzieckiem, ale dzieckiem Bożym, oddając go w opiekę Chrystusa, w opiekę Matki Bożej, aniołów i świętych, od początku znacząc jego drogę ku zbawieniu. Czy można dać coś cenniejszego, jak właśnie szansę zbawienia na całą wieczność? Moi drodzy, ale chrzest jest tym wielkim, jak widzimy, darem, a zarazem wielkim zobowiązaniem. Tak jest zawsze, że dar jest zobowiązaniem, szczególnie dar sakramentalny. Chrzest nas zobowiązuje. Do czego? Przede wszystkim do życia chrześcijańskiego. Właśnie uczniowie Chrystusa po raz pierwszy w Antiochii, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, zostali nazwani chrystianoi. Nazwa chrześcijanin z języka greckiego oznacza ucznia Chrystusa, tego, który stał się uczniem Chrystusa przez chrzest święty. A więc mamy obowiązek żyć po chrześcijańsku. To daleko idące wymagania. Jest taka organizacja Open Doors, która podaje, że tylko w minionym roku na świecie 360 milionów, czyli mniej więcej 1/4 wszystkich chrześcijan w 50 krajach była przedmiotem prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary. Ziemia jest usłana męczennikami, którzy ponieśli śmierć, a więc zapłacili najwyższą cenę za przyznawanie się do swojej wiary. Nie mówię, że mamy i my stawać się męczennikami, ale czy stać nas na przyznanie się do swojej wiary, nawet jeżeli to wiązałoby się z wielkimi trudami i wyrzeczeniami? Właśnie tego wymaga od nas przyjęta łaska chrztu. Czy ktoś z nas się wyrzeka nazwiska, które nosi? Powie, nie, nie, ja się tak nie nazywam, ja to w ogóle się wstydzę swojej rodziny. Co to za ptak, który kalałby własne gniazdo? A jak łatwo przychodzi nam w codzienności zapominać albo nie pamiętać, że jestem chrześcijaninem. I moi drodzy, nie mówię tu o jakichś wielkich sprawach, ale o drobiazgach. I o tych drobiazgach właśnie chciałbym powiedzieć. O tym, jak żyć duchowością chrztu na co dzień. Chrzest dokonał się, jak mówiliśmy, w naszej nieświadomości, dawno temu. Ale to nie znaczy, że on nie ma już żadnej wartości dla nas. Wprost przeciwnie. Jak zatem żyć chrztem na co dzień? Jak dawać świadectwo swojej wiary? Rzecz jasna, nie chodzi o to, żeby nosić koszulkę z napisem jestem chrześcijaninem, czy w jakiś podobny sposób. Nie chodzi o to, aby się obwieszać medalikami i być jak sowiecki oficer z medalami, którymi paraduje. O tym, że jestem chrześcijaninem, ma świadczyć moje życie, nie moje deklaracje. Ileż to razy my, księża, ale pewnie i wy też słyszycie, ktoś mówi, jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, ale uważam, że usuwanie ciąży do trzeciego miesiąca jest jak najbardziej i tak dalej, i tak dalej. Ale katolik. Nie? Katolik, ale. Nie. Nie można być pół na pół. Albo jesteś katolikiem, wierzysz w Chrystusa, albo się go zapierasz. Albo. Nie ma jakichś półśrodków. I także w tych drobiazgach na co dzień. Albo jestem chrześcijaninem, albo się zapieram Chrystusa. I zacznijmy od takich rzeczy codziennych. Mój dom. Czy ktoś, kto wchodzi do mojego domu, czy jest w stanie zorientować się, że wszedł do katolickiego domu? Po czym może poznać, że ten dom jest katolicki? No, przede wszystkim po znaku krzyża. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. A kiedy księża chodzą po kolędzie, to właśnie czasami, kiedy pracowałem tutaj w Radomiu, w parafii Matki Bożej Miłosierdzia, więc też chodziłem po kolędzie, było bardzo dużo, bo to wtedy parafia liczyła 18 tysięcy, więc patrzyło się po ścianach. No, a macie Państwo krzyż? No tak, tak, w pokoju dziecięcym, gdzieś tak za drzwiami, żeby tak, no, nie rzucał się w oczy. Albo jesteś katolikiem, przyznajesz się do krzyża, albo się krzyża wstydzisz. Nosisz medalik? Masz go na swojej piersi? Znak twojej przynależności do Chrystusa? Czy też się go wstydzisz? Moi drodzy, to są drobiazgi, ale w tym się wyraża nasza wiara. Nasze życie prawdą, że zostałem ochrzczony. Dalej, takim wyrazem mojej wiary jest przeżegnanie się. To piękny polski zwyczaj i warto go pielęgnować. To jest nasze świadectwo wiary. Kiedy wsiadamy do autobusu, rozpoczynamy pracę, rozpoczynamy podróż, co szkodzi przeżegnać się, wyznać swoją wiarę, tym gestem potwierdzić: Panie, oddaję się w Twoją opiekę, w Twoje ręce. Może to być jakaś inspiracja dla kogoś drugiego, kto patrzy na Ciebie i Ty myślisz, no tak, ale sobie o mnie pomyśli to i tamto. Nie wiesz, co sobie o Tobie pomyśli. Pomyśli, co będzie chciał, nie masz na to wpływu. Ale właśnie widząc, jak z wiarą się żegnasz, przechodząc koło kościoła, koło figury, może ktoś inny też pomyśli: Boże, przecież ja też jestem ochrzczony. Może będzie to inspiracja dla kogoś drugiego. Nie bójmy się tych oznak naszej przynależności do Chrystusa. Dalej, błogosławienie swoich dzieci. Dziecko wychodzi do szkoły, do pracy, ktoś wyjeżdża w domu. Co stoi na przeszkodzie? Aby go pobłogosławić. Ojciec, matka błogosławi swoje dziecko. Coś pięknego, coś fantastycznego. Kardynał Ratzinger już jako papież wspomina swoje dzieciństwo. I najpierw pisze tak: żegnanie się znakiem krzyża jest widzialnym i publicznym tak mówionym temu, który za nas cierpiał. Czyniąc na sobie znak krzyża, uciekamy się pod opiekę krzyża. Stawiamy go przed sobą jak tarczę. I dalej daje takie poruszające świadectwo z czasów swojej młodości i pisze tak: nigdy nie zapomnę, z jaką pobożnością i wewnętrznym przejęciem ojciec i matka, kiedy wychodziliśmy gdzieś z jego bratem Georgiem, zwłaszcza na dłuższy czas, wodą święconą kładli na nas znak krzyża na czole, ustach i piersi. Błogosławieństwo to było dla nas swoistym glejtem, który nas chronił, idącą z nami gwarancją modlitwy rodziców i pewnością, że modlitwę tę podtrzymuje błogosławieństwo Odkupiciela. Błogosławieństwo to było również kierowanym do nas postulatem niewychodzenia z jego sfery. Udzielenie błogosławieństwa jest gestem kapłańskim, dlatego w tym znaku krzyża wyczuwaliśmy kapłaństwo rodziców oraz jego szczególną godność i moc. Moi drodzy, może warto byłoby wrócić do tej praktyki, błogosławić swoje dzieci. Mamy do tego szczególne prawo, szczególny przywilej. A tymczasem bywa inaczej, że w zdenerwowaniu, bo dzieci są takie czy inne, zamiast błogosławieństwa jest złorzeczenie. A żeby cię to, a żeby cię diabli i tak dalej, całe wiązanki lecą. Mieszkam wśród ludzi na osiedlu, czasem słyszę, gdzieś tam dochodzą głosy takich właśnie podniesionego krzyku, wyzwisk. Przecież to chrześcijanie mieszkają. I potem dziwimy się, że te dzieci nie są lepsze, że mąż, który ma problemy z alkoholem, nie staje się wcale lepszy, no bo zamiast jakiegoś słowa wsparcia czy mobilizacji słyszy z ust żony, jaki on jest zły, jaki podły i tak dalej. No to po co on ma się starać być lepszym, skoro i tak jest zły i nie ma szans? Nie wolno przeklinać drugiego człowieka. Nie ma gorszej rzeczy jak złorzeczenie wypowiedziane przez ojca, matkę na dziecko, żonę na męża, czy odwrotnie. Nie wolno w ten sposób. To nie jest chrześcijańskie, to jest niegodne sakramentu chrztu. I moi drodzy, w ten sposób przechodzimy do kolejnej kwestii, jaką jest świadectwo naszego języka. W Ewangelii świętego Łukasza Pan Jezus mówi, że z obfitości serca mówią usta. Jeżeli w Twoich ustach są słowa wulgarne, podłe, fałszywe, to co jest w Twoim sercu? Z obfitości serca mówią usta. Co na ustach, to i w sercu. Jest takie ludowe powiedzenie, że jak Cię słyszą, tak Cię piszą. Po tym, co mówisz, jak mówisz, wiele można wnioskować o tym, kim jesteś. Zwróćmy zatem uwagę na nasz język. Polaków za granicą rozpoznaje się po czym. Był czas, kiedy mieszkałem trochę we Włoszech, więc z daleka można się było zorientować, że mamy do czynienia z Polakami. Po soczystych słowach i Włosi się ciągle dziwili, dlaczego Polacy ciągle tylko mówią o zakrętach. O co im chodzi z tymi zakrętami? No, wybaczcie, że już nie będę tłumaczył, jak to w języku włoskim, czym jest zakręt. To jest takie słowo, które jest bardzo popularnym wulgaryzmem w języku polskim. W języku włoskim oznacza po prostu zakręt. Potem się poznaje Polaków za granicą po ich wulgarnym, paskudnym języku. W tej chwili słyszymy ten język już u dzieci, no bo wynoszą to z domu. Kiedyś zdarzyło mi się w górach, wchodzę w Zakopanem na Nosal, idą przede mną 5 czy 6 dziewcząt. No tak wulgarnego języka to dawno nie słyszałem. I one się nie przejmowały, wręcz miały satysfakcję, że inni słyszą ich dosadny, soczysty język. No i zorientowałem się, że są z Warszawy. No pomyślałem sobie, aha, no tak, no to, nie, to już się nie dziwię. Z wielkiego miasta, no więc mają prawo być wulgarne, piękne młode dziewczyny. Może 15-17 lat. Do czego my dochodzimy? Do jakiego poziomu kultury? Przecież ci ludzie są ochrzczeni w większości. Są grzechy języka, takie jak kłamstwo, czyli nieprawda, plotka, mówienie rzeczy niepotrzebnych, niesprawdzonych, często właśnie fałszywych. Jest obmowa, czyli złośliwe mówienie rzeczy niekorzystnych, negatywnych o kimś. Jest oszczerstwo, czyli przypisywanie komuś rzeczy złych, fałszywych. Z każdego słowa będziemy musieli zdać sprawę przed Bogiem. Pomyślmy sami, jakbym ja się czuł, gdyby ktoś o mnie, do mnie mówił takim językiem, jak ja mówiłem do kogoś. Co ja bym czuł? Byłoby mi miło, gdyby ktoś mnie tak spluzgał, zwyzywał, albo gdyby ktoś o mnie mówił rzeczy nieprawdziwe i ja się nie mogę wytłumaczyć, nie mogę się bronić, co ja bym czuł? Nie czyń drugiemu tego, co tobie niemiłe. A przede wszystkim, pamiętajmy, nasz język nas zdradza. Jesteśmy ochrzczeni, nosimy w sobie obraz Chrystusa. Święty Jakub Apostoł w swoim liście sporo miejsca poświęca grzechom języka. I pisze tak, pozwólcie, że przytoczę dłuższy fragment. Jeśli kto nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym, zdolnym utrzymać w ryzach także całe ciało. Jeżeli przeto zakładamy koniom wędzidła do pysków, by nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Oto nawet okrętom, choć tak są potężne i tak silnymi wichrami miotane, niepozorny ster nadaje taki kierunek, jaki odpowiada woli sternika. Tak samo język, mimo iż jest małym organem, ma powód do wielkich przechwalek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala. Tak i język jest ogniem, sferą nieprawości. Język jest wśród wszystkich naszych członków tym, co bezcześci całe ciało i sam trawiony ogniem piekielnym rozpala krąg życia. Wszystkie bowiem gatunki zwierząt i ptaków, gadów i stworzeń morskich można ujarzmić i rzeczywiście ujarzmia je natura ludzka. Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać. To zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy Jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i Nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie może, bracia moi, pisze apostoł. Czy z tej samej szczeliny źródła wytryska woda słodka i gorzka? Więc właśnie, z naszych ust, z których wypływa modlitwa, błaganie, wypływają także wulgaryzmy, wypływają złe słowa. Tak być nie może w przypadku człowieka ochrzczonego. Pamiętajmy też, że trzeba naprawić wyrządzone szkody. W spowiedzi mówimy, obiecuję poprawę. Jest obowiązek tak zwanej restytucji, czyli naprawienia wyrządzonych szkód. Jeżeli coś ukradłeś, to nie wystarczy powiedzieć, no ukradłem. Musisz to oddać. Jeśli nie możesz oddać, to musisz zwrócić w jakiś sposób to, co zabrałeś komuś, bo jest to zwykła kradzież. Jeżeli powiedziałeś złe słowo, powinieneś go odwołać. Powinieneś naprawić krzywdę wyrządzoną słowem. Bo jak kiedyś śpiewał Czesław Niemen, słowem można zabić bardziej niż nożem. Można kogoś bardziej zranić słowem, niż by się go zraniło ostrym narzędziem. To trzeba naprawić. Nie może być tak, że sobie używam języka i jakby nigdy nic, pójdę, wyspowiadam się i mam z głowy. Nie. Kiedyś Pan Bóg się upomni o te wszystkie słowa. Jeżeli powiedziałeś o kimś nieprawdę, fałszywe słowo, napraw to. Zdobądź się na to, żeby o tym człowieku szczerze powiedzieć coś dobrego. Albo nawet wręcz przeprosić go. Moi drodzy, kiedyś jeszcze jako licealista uczestniczyłem w oazie. To było w Laskach Warszawskich, tam gdzie posługiwała błogosławiona matka Czarska. Ona już oczywiście nie żyła. Ja byłem kilkanaście lat po jej śmierci, tam w 1974 roku. I rozpoczynała się oaza, rekolekcje oazowe i byłem świadkiem pewnego wydarzenia, które było dla mnie lekcją na całe życie. Pierwsza msza w tym charakterystycznym kościele w Laskach Warszawskich. Jest nas tam 40 osób z całej Polski, bo to była oaza ogólnopolska. I kapłan przed komunią świętą mówi, przekażcie sobie znak pokoju. I w tym momencie wychodzi z ławek chłopak, podchodzi do księdza przewodniczącego i mówi, przepraszam księdza. Jest konsternacja, jesteśmy zaskoczeni taką sytuacją. I on potem przy kolacji, ten chłopak mówi, chcę wyjaśnić moje zachowanie. Zanim przyjechałem tu na oazę, słyszałem jakieś tam opinie o tym księdzu i powielałem te złe opinie, ale jednak przyjechałem. I tu, mówi, zrozumiałem, że ja nie mogę dobrze przeżyć tej oazy, jeżeli ja będę nosił w sobie to przeświadczenie, te złe słowa wypowiedziane o tym księdzu. Postanowiłem więc przeprosić go za to, że mówiłem źle o nim. To jest postawa chrześcijanina. Czy stać by nas było na taką odwagę? Moi drodzy, ale to jest konsekwencja przyjętego chrztu. Jestem chrześcijaninem, więc przyznaję się do swojej wiary. Chrzest stawia przede mną określone wymagania. Moi drodzy, i ostatnia kwestia. Trzeba stale przypominać sobie łaskę Chrztu Świętego. W jaki sposób? Na co dzień, kiedy rano wstajesz, czynisz znak Krzyża Świętego na początek nowego dnia, podziękuj Bogu za to, że jestem chrześcijaninem, że zostałem ochrzczony. W dniu swoich imienin, które są pamiątką Twojego chrztu, podziękuj Bogu za Twoich wierzących rodziców, którzy Ci przynieśli do chrztu. Podziękuj za kapłana, który Cię ochrzcił, za chrzestnych, którzy pewnie modlili się za Ciebie. Może dobrze byłoby na przykład z racji swoich urodzin 25., 50., takich okrągłych, pojechać tam do miejsca, do tego kościoła, gdzie byłem ochrzczony i tak jak kiedyś Jan Paweł II w Wadowicach przy chrzcielnicy uklęknął, dotknął chrzcielnicy i modlił się, dziękując Bogu za łaskę chrztu, bo gdyby nie to, nie byłby kardynałem, nie byłby papieżem. Imieniny to właśnie okazja, by pamiętać o swoim chrzcie, by ilekroć wchodzimy do kościoła, żegnając się wodą święconą, przypomnieć sobie chrzest. Jest nawet taka formuła, kiedy żegnamy się wodą święconą albo podczas niedzielnego pokropienia wiernych, Wypowiadamy taką formułę, celebrant ją wypowiada. Niech ta woda święcona przypomni nam przyjęty chrzest i naszą przynależność do Chrystusa. Jest wiele takich właśnie sytuacji, które pomagają nam przypominać sobie o chrzcie. Szczególnie przypominamy sobie o tym w czasie Wigilii Paschalnej, kiedy dokonujemy odnowienia przymierza chrzcielnego i to uczynimy za chwilę, aby świadomie raz jeszcze potwierdzić: jestem chrześcijaninem i przyjmuję z wdzięcznością ten dar wiary, ale i ze świadomością wszystkich płynących z tego konsekwencji. W czasie Chrztu Świętego zostaliśmy naznaczeni znakiem krzyża na naszym czole. Święty Augustyn powiada: ważne jest, gdzie mam znak krzyża, czy tylko na czole, czy także na czole i w sercu. Ważne jest więc, czy pamiętam, że znak Krzyża Świętego został wyryty na moim sercu. Na zawsze, na całą wieczność. I to mnie zobowiązuje do życia takiego, aby wszyscy widzieli, kim jestem. Że jestem człowiekiem ochrzczonym i tego się nie wstydzę. Nie wstydzę się Chrystusowego Krzyża. I moi drodzy, na koniec, jak zwykle, propozycja, abyśmy podjęli takie misyjne postanowienie, a mianowicie, że codziennie rano, żegnając się, dziękuję za łaskę Chrztu Świętego, za to, że jestem katolikiem. To pierwsza rzecz. I druga, proponuję, aby sobie postawić takie pytanie, może w ramach dzisiejszej popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu, może dobrze byłoby postawić sobie pytanie: czy jest coś w moim życiu, w moim postępowaniu, czego wstydzę się przed samym sobą, co kompromituje mnie jako katolika, co muszę zmienić, aby być godnym tego zaszczytnego miana bycia ochrzczonym?